Storybox przedstawia Stefan Darda. Jedna krew. Czyta Krzysztof Plewakosz-Czerbiński. Mika leżała po środku pokoju. Była ubrana w beżową sukienkę i błyszczące czarne buty. Jej szczupła sylwetka była taka jak zwykle i na szczęście nie było widać żadnych obrażeń po tym, jak przejechało po niej koło ważącego kilka ton ziła. W dłoniach miała różaniec, taki sam, jaki trzymał w zeszłym roku dziadek. Przez chwilę zastanawiałem się, czy to może być ten sam, ale zaraz zrugałem się za własną głupotę. Przecież tamten dziadek ciągle ma w rękach, pomyślałem. Jasnobrązowe włosy Niki splecione były w warkocz i spoczywały luźno na jej prawym barku. Wyglądała ślicznie. Miałem wrażenie, że lekko się uśmiecha, być może to przez niedomknięte wargi, pomiędzy którymi widziałem zęby. Miała zaróżowione policzki, pewnie ktoś zrobił jej makijaż, a w uszach swoje ulubione srebrne kolczyki. Jedyne, co trochę przerażało w wyglądzie Niki, to lekko uchylone powieki, pod którymi było widać błyszczące białka, więc postanowiłem, że nie będę więcej patrzył na jej oczy. Po raz drugi tego wieczoru ukląkłem w tym samym miejscu i tym razem nie miałem problemu z tym, żeby przypomnieć sobie jakąś modlitwę. Przywitałem się z Niką, ale uwierała mnie obawa, że gorszy problem może być z pożegnaniem. Zanim jeszcze uświadomiłem sobie, że patrzę na nią po raz ostatni w życiu, przyszła mi do głowy absurdalna myśl. Będzie jej zimno w tej cienkiej sukience. A potem już byliśmy tylko we dwoje. Wspomnienia znów wróciły. Patrzyłem na jej delikatne, blade dłonie, które ściśnięte w pięści potrafiły dać w żartach niezłego kuksańca. Spojrzałem na szczupłe nogi, które zawsze biegały szybciej od moich, a potem znów na ręce. Nad prawym nadgarstkiem wciąż widać było małą bliznę, powstałą, gdy we dwójkę uciekaliśmy 2 lata temu jesienią z położonego nieopodal sadu sąsiada, gonieni przez spuszczonego z uwięzi psa. Nika zahaczyła wtedy o wystający ze sztachety zardzewiały gwóźdź. Nie wiem, dlaczego akurat ta drobna blizna, ten ledwie widoczny ślad na skórze tak bardzo mnie poruszył. Może dlatego, że sam pomagałem go odkazić i opatrzyć, a może po prostu pozwolił mi zrozumieć, co tak naprawdę się stało, pojąć, że niedługo już tej blizny nie będzie. Tak samo jak nie będzie Niki i wspólnie spędzanego z nią czasu. Zatraciłem się we wspomnieniach oraz pełnych żalu do Boga i całego świata rozmyślaniach tak bardzo, że nie słyszałem, jak zegar wybił w 11:30. Dopiero o 11:00 rozejrzałem się po pokoju. Zostałem w nim już tylko ja, Iwona, 2 kobiety i nieznajomy mężczyzna. W progu stała mama, która załzawionymi oczyma przypatrywała mi się z niepokojem. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, podeszła i usiadła obok. — Wszystko w porządku, synku? — zapytała. — Nie, mamo, nic nie jest w porządku. Dlaczego ona musiała umrzeć? Nie usłyszałem odpowiedzi. Mama po prostu zrobiła to, co w tamtym momencie było najlepsze, czyli objęła mnie i mocno przytuliła. Do moich 11 urodzin została już niecała godzina, a ja, nie wiedzieć czemu, pomyślałem wtedy o schowanych w szafie rodziców nartach. Oddałbym je. Oddałbym narty i wszystkie prezenty, które dostałem, i te, które kiedyś dostanę, oddałbym, gdyby tylko Nika mogła ożyć. Ale ona leżała nieruchoma, coraz bardziej obca i coraz bardziej martwa, a tykający głośno zegar nie odmierzał już nawet sekundy jej czasu. Zostałem w domu sam, prawie sam. Nie wiedziałem do końca, czy ciało Niki powinienem traktować jako osobę, i raczej się nad tym nie zastanawiałem. Ważniejsze było, że nie zostało samo. Może tak miało być, pomyślałem. Teraz będę się mógł z nią naprawdę pożegnać. Przysunąłem sobie krzesło bliżej trumny i dotknąłem najpierw ręki. Gdy to zrobiłem, drewniany różaniec cicho zagrzechotał, a później blizny ponad nadgarstkiem. Wziąłem Nikę za dłoń i zdziwiłem się, bo spodziewałem się, że będzie chłodniejsza. Spojrzałem na twarz. Zdawało się, że Nika z lekkim uśmiechem przygląda mi się oczyma bez źrenic. Odpowiedziałem, również się uśmiechając. Trwaliśmy tak przez jakiś czas. Nagle zegar zaczął bić 12:00. Rozpoczynały się moje urodziny i nastawała godzina duchów. Ale ja się nie bałem, bo przecież ona była ze mną. Gdy teraz, będąc tylko z nią w jej domu, trzymałem ją za rękę, zapragnąłem raz jeszcze się do niej przytulić, też po raz ostatni, i zrozumiałem, że mogę to zrobić. Puściłem jej dłoń, wstałem i sprawdziłem, czy trumna jest stabilnie ustawiona. Okazało się, że tak, więc przysunąłem krzesło jeszcze bliżej, ukląkłem na nim, a później zdjąłem buty i ostrożnie położyłem się obok Niki, wzdłuż jej prawego ramienia, delikatnie ją obejmując. Trumna była szeroka, pewnie przygotowywana dla dorosłego, a moja siostra szczupła, zresztą ja również nie należałem do grubasów, więc zmieściłem się bez najmniejszego problemu. Splecione w warkocz włosy łaskotały mnie w policzek. Czułem zapach mydła, którym umyto Nikę przed przebraniem jej w pogrzebową sukienkę. Przymknąłem powieki i pomyślałem, że nie mogę tak długo zostać, bo co byłoby, gdyby ktoś mnie tak zastał? Usłyszałem znajome ciche grzechotanie. To drewniane paciorki różańca znów się poruszyły. Tyle, że tym razem nie ja to sprawiłem. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, jak lewa ręka Niki powoli zbliża się do mojej twarzy. Zaraz potem pogładziła mnie delikatnie po policzku i włosach. Serce zabiło mi mocniej, bo wszystko wskazywało na to, że moje wcześniejsze marzenia się spełniły. Uśmiechając się z nadzieją, spojrzałem na twarz siostry. Żaden mięsień na niej ani drgnął, ale jednak coś się zmieniło. Pod powiekami nie było już widać białek, a wpatrujące się we mnie czarne źrenice. Zdążyłem jeszcze pomyśleć, przecież one powinny być niebieskie, a później spłynęła na mnie ciemność.